Dzisiaj będzie dużo o miłości. Od jakiegoś czasu dzielimy się z wami zdaniem, deklaracją wizji, którą ukuliśmy wraz z braćmi przez wiele tygodni naszych spotkań, a brzmi ona tak. Kochając żarliwie jak Jezus, łączyć ludzi, aby w mocy Ducha wzrastać razem i budować Królestwo Boże. Chciałbym na początku tego roku mówić właśnie o tym, skąd to zdanie się wzięło, dlaczego takie, a nie inne i tak dalej. Bo nie planowaliśmy tego na naszych spotkaniach liderskich, to, że tak powiem, można tak powiedzieć. I to nie będzie nad wyraz, że Duch Święty nas poprowadził w tą stronę, abyśmy takie zdanie ułożyli. I w liście do Filipian, nie tak dawno było bardzo dużo o liście do Filipian, czytaliśmy takie słowa. Z pierwszego rozdziału przeczytam fragment z 27 wersetu, kiedy Paweł mówi, że chciałby wiedzieć, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie. Czyli, że Pawłu na tym zależy. Bogu na tym zależy. Żebyśmy stali w jednym duchu i byli jednomyślni. I dalej w drugim rozdziale, w drugim wersecie, Paweł mówi tak. Pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. I wręcz to ostatnie sformułowanie, złączeni jednym zdaniem, przyjęliśmy bardzo dosłownie. Chociaż nie jesteśmy pierwszymi, którzy to robią, bo wiele kościołów ma tak zwaną deklarację swojej wizji, takie jedno zdanie, które łączy Kościół. I my doszliśmy do takiego miejsca też w historii naszego zboru, żeby to jedno zdanie ukuć, stworzyć w coś, co będzie dla nas tym łącznikiem, tym wspólnym celem, czymś, co będzie dla nas punktem odniesienia, taką latarnią, która pozwoli nam każdemu stwierdzić, co jest tym wspólnym celem dla nas i tak dalej. Moglibyśmy wiele rzeczy wymienić. Czynić uczniami, głosić Ewangelię, uwielbiać Boga, budować Kościół i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy wiele rzeczy wymienić i one wszystkie są właściwe, są dobre, ale zarazem są tylko częścią czegoś większego. I kiedyś przeprowadzono takie badania po zborach, gdzie zadano zborownikom, członkom kościołów pytanie. Czy pytania związane z tym, co uważasz, że jest celem waszego kościoła? Po co jesteście tutaj w tym miejscu? I z ankiet wyszło, że ludzie mają bardzo różne wyobrażenia na ten temat. Że tak faktycznie to nie ma jedności wśród tych członków kościoła, bo oni myślą różnie. Mają różne wyobrażenie, co jest ich tym najważniejszym, tym celem ich funkcjonowania, ich istnienia i tak dalej. Więc skoro Jezus tak bardzo w swojej arcykapłańskiej modlitwie modlił się o to, żebyśmy byli jedno, dlaczego? Bo przez jedność świat uwierzy we mnie. Jedność, której tak bardzo brakuje od wieży Babel, gdzie ludzie się podzielili, nawet różne języki powstały, że ludzie się nie mogą zrozumieć. I my doświadczamy tego i widzimy to, że czasami nawet mówiąc w tym samym języku, jak bardzo można się rozmijać ze sobą i nie być zgodności, wcale nie być jednomyślnym. Ale to, co robi Duch Święty, prawdziwe dzieło Ducha Świętego polega na tym, że On prowadzi do jedności. On prowadzi nas do tego jednego zdania, żebyśmy byli połączeni wspólnym celem, żebyśmy my tutaj jako Kościół w Starogardzie wyostrzyli nasz punkt widzenia, nasze zrozumienie tego, dlaczego my tu jesteśmy, po co tu jesteśmy jako Kościół, po co. I żeby każdy z nas miał to w sobie i potrafił odpowiedzieć, żebyśmy mogli udzielić tej odpowiedzi, wiemy, po co tu jesteśmy. Bo jest takie jedno zdanie, które nas łączy, które to wyraża. Przez te wiele spotkań, jakie tutaj mieliśmy z grupą braci, też sióstr, liderów, gdzie wiele słów padło, wiele myśli zostało wypowiedziane właśnie na ten temat. I trzeba było to wszystko zebrać. Tą samą esencję w takim jednym zdaniu, które by zawierało to wszystko, o czym mówiliśmy, o czym myśleliśmy i tak dalej. I to zdanie powstało. I można powiedzieć, że to nie jest tak, że my wymyślamy sobie coś, bo cele Kościoła są w Biblii jasno określone. Natomiast tak jak nie ma drugiej identycznej rodziny, drugiego identycznego człowieka, tak nie ma drugiego identycznego kościoła lokalnego, wspólnoty, zboru, bo każdy tworzą wyjątkowi ludzie. I w każdym mieście Kościół ma swoją specyfikę. Więc to, co jest dla całego powszechnego Kościoła na całym świecie i w całej historii wspólne, my potrzebujemy zobaczyć tą naszą wyjątkowość i wydobyć ze Słowa Bożego coś, co Bóg mówi do nas i co jest wyjątkowe też dla nas. To będzie się zgadzać z tym ogólnym celem Kościoła, ale my to ubieramy w nasze słowa. W nasze słowa. Podkreślając i akcentując to, co w tym czasie Bóg mówi do nas. Więc stąd przedstawiam taką biblijną analizę tego, czy przyczyny do tego, skąd taka deklaracja wizji, czy takie zdanie powstało. To jest jak narzędzie, które nam ma pomóc wszystkim wchodzić w tą jednomyślność, by być złączonymi tym samą miłością, byśmy byli skupieni na wspólnym celu. To skupienie ma pomóc nam w tej jednomyślności, w jedności, dlatego że jesteśmy złączeni jednym zdaniem. Złączeni jednym zdaniem, które definiuje to, co jest dla nas najważniejsze, co jest dla nas wartością, jeśli chodzi o to, kim jesteśmy jako Kościół. Więc po tym wstępie dzisiaj chcę skupić się na tej pierwszej części tego zdania. Kochając żarliwie jak Jezus. Że zaczęliśmy to zdanie właśnie od tych słów. Kochając żarliwie jak Jezus. Kochając. Kochając. Bo pierwsza jest miłość. I apostoł Jan, z przyjemnością przeczytam te słowa, które myślę, że jeśli nie wszyscy, to prawie wszyscy znamy lub słyszeliśmy z 4 rozdziału 1 listu Jana od 7 wersetu. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. I dalej może od 16 wersetu jeszcze. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie, bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. I nie chcę wnikać bardzo w ten tekst, ale nie mogłem sobie odmówić przyjemności, żeby przeczytać go cały. Bóg jest miłością. Bóg nie tylko kocha, On jest miłością. Wszystko, co jest w Bogu, wszystko, co robi Bóg, wynika z miłości. Nawet Jego gniew jest powodowany miłością, a nie furią, wściekłością, ale jest powodowany miłością. Bo wszystko, co definiuje, w jaki sposób Boga, wszystko, co On robi, wynika z miłości, bo miłość nie jest częścią Jego. On cały jest miłością. Bóg jest miłością. Dlatego zaczynamy to zdanie od słowa kochając, żeby powiedzieć, że pierwsza jest miłość. Bo patrząc w kontekście też całej Biblii, gdzie apostoł Paweł na przykład o tym mówi, że całe prawo i prorocy zbiera się w dwóch wielkich przykazaniach. Tak, tych najważniejszych, o których nieraz pytali Jezusa ludzie, uczeni w piśmie i nie tylko. A Jezus im odpowiadał, że najważniejsze jest to: miłuj Boga z całego swojego serca, z całej swojej siły, wszystkich swoich myśli, z całej swojej duszy. A drugie podobne jest, tak? Miłuj bliźniego jak siebie samego. I Paweł mówi, że tym wypełnia się to całe prawo. Do tego się sprowadza całe prawo. Do miłości. I dzisiaj my możemy to powiedzieć, jaka to jest dobra świadomość, że zostaliśmy stworzeni przez miłość, dla miłości i do miłości. Czy inaczej możemy powiedzieć, zostaliśmy stworzeni, żeby być kochanymi i kochać. To jest powód, dla którego istniejemy. To jest powód naszego życia, cel naszego życia, sens naszego życia. Do tego się sprowadza. Dzisiaj wielu ludzi się zastanawia nad tym i to jest dobre zastanowienie się nad tym, po co ja jestem. I nie potrafi wielu z nich znaleźć odpowiedź, ale po co ja jestem? Nie wiem, bo jeśli nie ma Boga, no to jaki jest mój cel istnienia? Jestem przypadkiem w miliardach przypadków, które nie mają żadnego sensu. Ale jeśli jest Bóg, który mnie stworzył z sensem, to ten sens właśnie znajdujemy w tym, abym kochał i był kochany. Abym był kochany i żebym kochał. Do tego się sprowadza cały sens naszego życia. I apostoł Paweł napisał takie wspaniałe słowa w pierwszym liście do Tymoteusza od 3 do 7 wersetu. Gdy wybierałem, do Tymoteusza pisze tak. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od głoszenia innej nauki. Miałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami, niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia. Ten bowiem opiera się na wierze. Natomiast celem tego nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary. Niektórzy rozminęli się z tym i skończyli na czczej paplaninie. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym tak stanowczo obstają. Paweł tu również mówi, że tak naprawdę celem nakazu, do czego cały porządek zbawienia służy, to do tego, aby miłość była w nas. Aby miłość płynęła z nas. Z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Ale zarazem zwraca tu uwagę na to, że strofuje, napomina Kościół, zwracając się do Tymoteusza, żeby zwrócił uwagę pewnym ludziom, że postępują niewłaściwie. Dlaczego? Bo zamiast miłością zajmują się innymi rzeczami. Tu są wymienione baśnie, jakieś tam badanie rodowodów i tak dalej. Ci ludzie, o których tu mówi Paweł, mieją się za nauczycieli prawa. Czyli w ich oczach oni sami mają się za tych, którzy znają się, znają Słowo Boże, wiedzą, co jest prawdą. I tak sobie myślę, że to, co powiedział tutaj apostoł Paweł, nic nie straciło na aktualności. bo nie wiem, czy wy to obserwujecie, ale ja niestety aż za dużo tego widzę, bym mógł powiedzieć. Jak pośród chrześcijan, ile jest dyskusji niepotrzebnych, kłótni, sporów o jakieś tam fragmenty Słowa Bożego, o jakieś teologie, jakieś nauczania. To jest często zarzut nawet ludzi niewierzących. Wy mówicie o jedności, to ile jest tych kościołów? Ile jest tych denominacji różnych? To w końcu kto ma rację, tak? Kto, po czyjej stronie jest prawda? Jak wy sami między sobą się nie potraficie jakby dojść do jednego zdania, nie być jednomyślni. A w ogóle już w świecie jakby z portali społecznościowych, jeden wierzący coś napisze, to jakie dyskusje są i komentarze pod spodem, to po prostu głowa boli. Tak przykro się czyta to, co wierzący potrafią jeden na drugiego napisać. I to pokazuje nam to, że w obronie racji, jakiejś tam swojej racji, bo człowiek myśli, że broni prawdy, ma takie przynajmniej mniemanie, że on wie, jak powinno, jak Słowo Boże mówi, co Bóg mówi, jakie jest nauczanie biblijne i tak dalej. Imię tego ludzie potrafią wytoczyć najcięższe działa wobec drugiego człowieka, który jest również bratem w Chrystusie, czy siostrą w Chrystusie. I to pokazuje nam, jak łatwo jest odejść od miłości. Jak łatwo jest zboczyć. Imię Boże. Imię Boże. Bo wielu z tych ludzi uważa, że oni to robią w imię Boże. Ale tak nie jest. Jeśli miłość to jakby znikła z naszych oczu. W liście do kościoła w Efezie w Apokalipsie Jezus tam mówi do tego kościoła: znam twoją wytrwałość. Znam twój trud, jak ty wiele zniosłeś dla mojego imienia. I wiem, że ty wystąpiłeś przeciwko tym, którzy mają się za apostołów, ale są fałszywymi apostołami. Tak, czyli stanąłeś w obronie prawdy. Ale mam coś przeciwko tobie. Mam to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. I porzuciłeś tą pierwszą miłość może oznaczać, że ich miłość już nie jest taka, jak była na początku, ta ich pierwsza miłość. Ale może też oznaczać to, że miłość przestała być pierwsza. Że inne rzeczy, typu wytrwałość i tak dalej, to one zyskały to miano pierwszeństwa, obrona prawdy i tak dalej w życiu tego kościoła, który był, gdyby prześledzić w Nowym Testamencie historię tego zboru, był to jeden z najlepszych zborów nowotestamentowych. Jeden z najmocniejszych duchowo, najbardziej dojrzałych zborów w Nowym Testamencie. Wyjątkowy kościół. O ogromnym wpływie. Ale jednak coś takiego się wydarzyło pomiędzy nimi, że miłość przestała być pierwsza. Jakie to jest ostrzeżenie dla nas, że my również potrzebujemy i dlatego na pierwszym miejscu tej naszej deklaracji pojawiło się słowo związane z miłością. Kochając. Kochając. To musi być nieustannie nasz odnośnik, nasza latarnia, nasz punkt odniesienia, do którego zwracamy się i patrzymy, czy miłość rzeczywiście jest pierwsza w naszym życiu. Takie jest znane dosyć zdanie, że racje nie są ważniejsze niż relacje. Racja ma też swoje znaczenie, bo my bronimy prawdy i chcemy bronić prawdy, bo prawda jest jedna w Jezusie. Nie ma wielu prawd. Ale nie może być tak, żeby prawda przesłoniła nam drugiego człowieka. Nawet jeśli się z nim nie zgadzam. Nawet jeśli on wierzy inaczej niż ja. Każdy z nas może pozostać przy swoim zdaniu, przy naszym zrozumieniu, byle ten człowiek był dla nas przedmiotem naszej miłości. Że my go chcemy kochać pomimo to, że on może wierzy inaczej, ba, może być naszym nieprzyjacielem, tak, jak Jezus powiedział. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, nie tylko tych, którzy są wam bliscy, drodzy, serdeczni, są waszymi przyjaciółmi. Ale nieprzyjaciół miłujcie. Tak, skoro tak jest, bo tylko w ten sposób będziemy synami Bożymi, miłując również wrogów i nieprzyjaciół, to znaczy się, że tego chcemy pilnować, to chcemy podkreślać, że pierwsza dla nas, tego pragniemy, tego chcemy, żeby pierwsza zawsze dla nas była miłość. Miłość. Potem długo, długo nic, inne rzeczy. Ale żeby w imię obrony pomniejszych racji, by w imię obrony pomniejszych racji nie zgubić tej najważniejszej racji, jaka jest w miłości i płynie z miłości. Więc kochając, to jest to, do czego chcemy dążyć, żeby miłować. Miłować i miłować, miłować i jeszcze raz miłować. Wszystkie inne rzeczy są potem już na drugim, trzecim i na kolejnych miejscach. Ale pierwsza niech jest zawsze miłość. 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 Po miłości Jezus powiedział, że poznają, że jesteście uczniami moimi. Po miłości. Nie po tym, jakim jesteś zakapiorem w obronie racji, w obronie swojej racji, czy nawet racji biblijnej, w obronie prawdy i tak dalej. Po miłości Jezus powiedział. Po drugie, pojawia się tam takie słowo kochając żarliwie. Moglibyśmy powiedzieć, skrócić to, kochając jak Jezus. Ale tak to odczuwaliśmy w naszych sercach, że Bóg, że to leży nam na sercu. Że ten akcent i to podkreślenie jest dla nas ważne. Że tego właśnie chcemy. Kochając żarliwie. Kochając żarliwie. Bo miłość może mieć różne stany. Może zletnieć. Jezus powiedział sam, że kiedy zmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. To, że miłość oziębnie, nie znaczy, że zupełnie jej zniknie. Że ona tam jest. Ale oziębła. Już nie jest gorąca. Już nie ma w niej żaru. Straciła ten żar. Oziębła. Oziębła. I wiemy w historii być może i naszego życia, czy wielu, wielu innych ludzi, jak ludzie mogli się na początku bardzo kochać, a potem gdzieś ta miłość ulotniła się, wyleciała, zletniała, oziębła i tak dalej. Również w Kościele tak może być, że kiedy człowiek poznaje Boga, kiedy człowiek się nawraca, to jest taki spragniony tego Boga, spragniony społeczności, pojawi się na nabożeństwie czy jakiejś innej społeczności, to wręcz spija każde słowo z ust kaznodziei. Taki jest chciwy tego, co Bóg ma, tak tym żyje, tak tym chłonie. Bracia, siostry są tacy najmilsi na świecie. On nie wiedział, że gdzieś mogą być tacy ludzie, tacy fajni, tacy kochani, tyle miłości pośród nich. Nie wyobrażał sobie nie być na społeczności. Ale potem, jakże wielu, być może pośród nas, może się też z tym zgodzić, bo doświadczyło tego w swoim własnym życiu. Że nagle najmilsi bracia okazali się niekoniecznie tacy mili. Siostry też nie. Że tak jak nie mogłem wytrzymać, żeby być na tej społeczności, to się zastanawiam, a może dzisiaj nie pójdę. Nie chcę mi się wstawać. Tak fajnie w łóżeczku, takie miłe to łóżeczko, milsze niż wszyscy bracia i siostry razem wzięci. Ach, milutkie łóżeczko, moja milusia podusia, może się do niej jeszcze przytulę i jeszcze tak będę trwać. Będziemy tak razem trwać, tak, przy tej podusi. A ten kaznodzieja, którego tak spijałem każde słowo z jego ust, a on już nudzi, to już wiem, to też już wiem i tamto też wiem. Już nie jest mnie w stanie niczym nowym zaskoczyć. Znacie to? Niech się nie przyzna. Ale myślę, że wielu z nas wie, o czym mówię. Dobrze wiecie. Nie tylko z Bogiem, ale i pomiędzy nami w małżeństwach takie rzeczy się dzieją. Dlatego kochajcie żarliwie. Kochając żarliwie. Na to chcemy kłaść nacisk. Kochając żarliwie. Pieśni nad pieśniami jest starotestamentowy hymn o miłości. W 8 rozdziale Pieśni nad pieśniami, 6-7 werset. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak pieczęć na swoim ramieniu, Miłość bowiem jest mocna jak śmierć. Namiętność nieugięta niczym świat umarłych. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, ani strumienie jej nie zaleją. Jeśli ktoś chciałby oddać za miłość wszystko, co posiada, czy będą go mieli w pogardzie? Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. W całej pieśni nad pieśniami w ogóle nie ma mowy o Bogu. Taka ciekawostka. Poza tym jednym, jedynym miejscem, gdzie jest Pan wspomniany. Że miłość Boża jest jak żar, to żar ognia, to płomień Pana. Bóg w wizjach jest często przedstawiony, że Jego oczy są ogniste, że On jest cały w ogniu. I czytamy tutaj, że miłość, ta miłość, to jest opis Bożej miłości, miłości Jezusa, miłości oblubieńca, którym jest Jezus, pieśni nad pieśniami, jest mocna jak śmierć, a namiętność jest nieugięta niczym świat umarłych. Ale w przypadku Jezusa możemy powiedzieć, że Jego miłość stała się nawet mocniejsza niż śmierć, bo ją pokonała. Że miłość Jezusa była tak nieugięta, że pokonała śmierć i zmartwychwstała. Taka to miłość. Jej żar to żar ognia. Jezus powiedział o sobie, że żarliwość o dom Pana pożera go, trawi, pochłania go. Tak to można przetłumaczyć. Jezusa wypełniała pasja. Pasja. Ogień. Ogień. Dzisiaj śpiewaliśmy między innymi taką pieśń, żeby ogień stąpił na nas, bo o Jezusie jest powiedziane, że On czci Duchem Świętym i ogniem. Wielkie wody nie ugaszą miłości, ani strumienie jej nie zaleją. I zobaczcie, to jest coś niezwykłego. Bo naturalnie w jaki sposób gasimy ogień? No przecież wodą. Nawet wielki ogień. Jak raz się pali, to może mieć na kilkadziesiąt metrów taki ogień iść. Jak się go gasi? Wodą. Nic innego człowiek nie zna lepszego. Nic innego nie wymyślił. Nawet jeśli są tam jakieś pianki przy strażaku, proszki jakieś używane, to też jest do tego potrzebna woda. Do wszystkiego musi być woda. Inaczej to nie zadziała. Ale tu jest coś niezwykłego. Coś ponadnaturalnego. Bo tu jest powiedziane, że tej miłości, tego ognia miłości, tego żaru, tego płomienia Pana, nawet wielkie wody nie ugaszą. Wielkie wody nie ugaszą miłości, ani strumienie jej nie zaleją, niezależnie ile byś lał. Taka to jest miłość, tak? Nic nas nie odłączy od miłości Bożej, mówi list do Rzymian, 8 rozdział. Ani nagość, ani głód, ani miecz, śmierć. Nie ma takiej siły w wszechświecie, ani to, co jest pod ziemią, co jest na ziemi, wszelkie władze, zwierzchności. Nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Czytamy tam. Nic. Nie ma takiej siły, bo miłość jest największą siłą, jaką zna wszechświat. Ale czytamy, jeśli ktoś chciałby oddać za miłość wszystko, co posiada, czy będą go mieli w pogardzie? Kto oddał wszystko, co posiada? Jak mówi też list do Rzymian, właśnie ten 8 rozdział, jeśli Bóg za nami, to tuż przeciwko nam, skoro wraz z Chrystusem Bóg darował nam wszystko. Wszystko. Czyli Bóg nic nie zatrzymał dla siebie. Bóg jest cały oddany. Taka jest Jego miłość. Albo wszystko, albo nic. Ale On jest tym, który daje wszystko. Nawet nie bardzo dużo, ale daje wszystko. To diabeł właśnie chciał podważyć i od tego mamy całą historię świata w upadku, w grzechu, bo diabeł co chciał podważyć? Że Bóg daje wszystko. O, on chce coś zatrzymać dla was. Nie jedźcie tego owocu, ten owoc nie może być dla nas, bo Bóg nie chce, żebyście byli jak On. I od tego się zaczęła cała historia upadku, że diabeł podważył to, że Bóg daje wszystko. że Jego miłość jest inna, coś zatrzymuje dla siebie. Nie. Ale czy ktoś, kto chciałby oddać za miłość, za to, żebyśmy Go pokochali, żebyśmy Go poznali, poznali Jego miłość, oddać wszystko, co posiada, wyrzekając się wszystkiego, tak jak czytaliśmy w liście do Filipian, że Jezus wyrzekł się całej chwały nieba, całej swojej boskości, żeby stać się człowiekiem. Czy będą Go mieli w pogardzie? To jest pytanie. I na to pytanie jest dwojaka odpowiedź. Dlatego, że są ludzie, którzy powiedzą, że ktoś to robi, to jest głupi. Wielu ludzi to powie. Pan Bóg, który wszystko daje, wszystko, przecież to jest głupie. Ja bym tak nie zrobił. Wielu ludzi tak powie, broniąc swojego egoizmu. Oni by tak nie zrobili, bo to uważają, że to jest największa głupota. I za kogo oddać? Nie za przyjaciela, nie za kogoś, kogo kocham, za grzeszników, za przestępców? To już w ogóle się nie mieści w głowie. Więc wielu ludzi wzgardziło Jezusem i nadal Nim gardzi. Gardzi tym, co robi Bóg. Ale z drugiej strony, jakże wielu jest tych, a pośród nich i my, którzy Go właśnie za to uwielbiamy. Za to Go wywyższamy. Że On oddał wszystko. Że dla nas ta miłość przemówiła. Że ta miłość nas ogarnęła. I dlatego, jak mówi też apostoł Paweł, skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. Wszyscy umarli. Bo jesteśmy, ta miłość, to szaleństwo tej miłości nas ponagla, że Jezus był aż tak, można powiedzieć, to się w głowie nie mieści, to jest takie jakby nienormalne, jakże szalona, jakże, można powiedzieć, zwariowana jest Jego miłość. On szaleje z miłości do nas. Szaleje z miłości do nas. Tak można powiedzieć. Zwariował na naszym punkcie, ma bzika na naszym punkcie, bo tak bardzo nas kocha. I dlatego my też Go kochamy. I to jest piękne w Jego miłości, że miłość Jezusa to jest miłość zawsze na całość, która nie szuka reszty. Idzie na całość. To jest ogień, który trawi wszystko. To jest ogień, który trawi wszystko. Więc skoro Jezus kocha na całość, skoro Jezus kocha na zabój, skoro Jezus jest tym, który oddaje całego siebie, całe swoje życie, aż na krzyż, tak? Aż po krzyż, aż po śmierć krzyżową, nie ma większej miłości nad tę. On pokazał, że nie ma większej miłości nad tę, która jest w Nim. Która jest w Nim. Więc dlatego On jest wywyższony. I chociaż dzisiaj są ludzie, którzy tym gardzą, to czytamy, że na koniec na imię Jezusa wszelka istota, wszelkie życie, ludzkie i nie tylko, każdej istoty, wyzna, że Jezus jest Panem na chwałę Ojca. I odda tą chwałę, że Jezus za to, co zrobił na krzyżu, jest godzien absolutnie najwyższej chwały. Jest godzien tego, żeby, jak czytaliśmy w liście do Filipian, wszystko uznać za śmiecie czy gnój wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa. Wobec tej najwyższej miłości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa. I to, co Jezus nam wytyczył, to nie jest nic mniej. To nie jest nic mniej. Że my możemy kochać mniej. Kiedy On powiedział, dając to swoje tak zwane nowe przykazanie, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Tak jak ja was umiłowałem. Czy to nie jest niesamowite? Jakże wielka rzecz, jaki wielki cel jest nam dany. My nie mamy kochać w połowie jak Jezus. Nie mamy kochać w połowie. To już może byłoby też dużo. To mogło być naprawdę dużo. Kochać w połowie jak Jezus. Ale mamy kochać tak jak Jezus. To znaczy się, że ten żar, który Jego pochłania, ma i nas pochłaniać. I nas ma pochłonąć całkowicie. Całkowicie. Miłość kochając żarliwie. Kochając żarliwie. Żarliwie. Jak Jezus. Jak Jezus. Bo chociaż on jest tutaj, powiedzmy, gdzieś tam na jako trzecie słowo, czy czwarte, nawet dokładnie licząc, to tak naprawdę to wszystko opisuje Jego. Że Jezus jest w centrum chrześcijaństwa. Nie nikt inny. Nie żadna Matka Boża, czy ktokolwiek inny, jak gdzieś indziej próbuje się w Polsce, nie tylko w Polsce, Jezusa zepchnąć na dalszy plan. Ale Jezus. Jezus jest w centrum chrześcijaństwa, Jego krzyż. I jak to napisze apostoł Paweł w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, od 11 wersetu, że Jezus uczynił jednych apostołami, prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami, nauczycielami, uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. To jest jeden z tych fragmentów Pisma, który bardzo dobitnie pokazuje nam cel, dla którego jesteśmy. Że naszym celem jest stać się jak Jezus, stać się podobnym do Jezusa. Podobnymi do Jezusa. Być ludźmi. Aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Pełni Chrystusowej. To jest nasz cel. Pełnia Chrystusowa. Nie być trochę podobnym do Jezusa. Bo można powiedzieć, ale kto z nas dorośnie mu choćby do pięt? On jest nieskończenie doskonały. A jednak niemożliwe jest możliwe w Nim, bo wszystko sprowadza się do Niego i jest Jego dziełem w nas. Jego dziełem w nas. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczywistości wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Abyśmy pod każdym względem w miłości się rozwijali i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, czyli Kościół. Każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie się zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. A dzięki temu wszystkie rosną, każdy członek rośnie w otoczeniu miłości. Miłość spina wszystko. Dlatego też kochając żarliwie jak Jezus. To jest to, co Pismo nam pokazuje, co my ubraliśmy własnymi słowami, ale oddaje tą biblijną głębię, po co tu jesteśmy. Po co? Żeby kochać siebie nawzajem żarliwie jak Jezus. Nic mniej. Nic mniej. Wielki to cel. Całe życie nie starczy, żeby wypełnić go. Ale do tego właśnie mamy dążyć, bo to nie jest cel niedościgły, cel nieosiągalny, skoro jest powiedziane, że dorośniemy do tej doskonałości. A wracając do listu Jana, do pierwszego rozdziału, do drugiego rozdziału, w trzecim i następnym wersetach czytamy o tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. Kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, ten jest kłamcą. Jest daleki od prawdy. Kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. Kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Czy można by też przetłumaczyć do dojrzałości. Doskonałości można przetłumaczyć jako słowo dojrzałości, bo doskonałość wydaje się nam często być stanem, w którym nie ma już żadnej wady. Wszystko jest doskonałe, idealne. Ale dojrzałość nie jest pozbawiona jakiejś niedoskonałości w takim naszym pojęciu. Więc kto zachowuje Jego Słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście dochodzi do doskonałości, wypełnia się w nas. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. Tak? Więc to jest cel, który jest przed nami. I można powiedzieć, że Jezus, czy w Jezusie, ja to kiedyś nazwałem tak, widzimy trzy miłości. Czy możemy Jego miłość jakby wyodrębnić na takie trzy części? Po pierwsze, Jego miłość do Ojca. Chcemy naśladować Jezusa, kochając żarliwie jak On, w Jego umiłowaniu Ojca. Relacja Jezusa z Ojcem ukazana nam w Piśmie jest niezwykła. On jest Ojcu całkowicie poddany, absolutnie poddany. Tak dalece, że Jezus mówi, cokolwiek widzicie, co mówię, co robię, to widzicie Ojca. Ja nie jestem jakby odrębny w tym sensie od Ojca, ale naśladuję Ojca tak dalece, że cokolwiek mówię, to co usłyszałem u Ojca. Jeśli coś robię, to dlatego, że widziałem najpierw Ojca czyniącego to. I właściwie możemy też powiedzieć, że Jezus, nawet przychodząc tutaj dla nas z miłości, wszystko to robi z miłości do Ojca. Dlaczego był gotów zejść na tą ziemię, cierpieć krzyż i te inne rzeczy, rezygnując z swojej chwały niebiańskiej? Z miłości do Ojca. Bo tak bardzo kocha Ojca. I wszystko sprowadza do Ojca, aby na końcu historii Bóg, czyli Ojciec, okazał się wszystkim we wszystkich. Wszystkim we wszystkich. Żeby On dla nas był wszystkim. Ojciec. To, co Jezus robi, to po to, żebyśmy my poznali serce Ojca w niebie. Żebyśmy byli jedno, jak oni są jedno. I kiedy kończy swoją arcykapłańską modlitwę, Ewangelii Jana w 17 rozdziale, 26 werset, kiedy mówi to, objawiłem im imię Twoje i jeszcze objawię, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, Jezus tu mówi do Ojca, tak? Miłość, którą Ty, czyli Ty, Ojciec, umiłowałeś mnie, czyli Jezusa, w nich była i ja w nich. To jest coś niesamowitego. Miłość Ojca w nas, żeby ta miłość, Bóg jest miłością, Ojciec jest miłością, żeby ta niezwykła miłość w nas była i Jezus był w nas. Oto się Jezus modlił. Objawiłem im Ciebie i jeszcze objawię Twoje imię, czyli to, kim jesteś, aby ta miłość, Twoja miłość była w nas. Więc kochając żarliwie jak Jezus w Jego umiłowaniu Ojca, kochając żarliwie Kościół, oblubienicę Pana, tak namiętnie, jak On ją kocha. To jest ta druga miłość. Druga miłość do Kościoła, dla którego ta miłość, Kościół dla Jezusa jest jak oblubienica, czyli Panna Młoda, który jest szaleńczo zakochany, bez pamięci. I ten obraz w Biblii, gdzie Jezus jest tym oblubieńcem zakochanym swojej oblubienicy, swoim Kościele, to jest też pewien obraz tego, jak my mamy kochać siebie nawzajem. Kiedy Jezus powiedział to, co cytowałem, ten największe przykazanie nowe, tak zwane nowe przykazanie Jezusa w Ewangelii Jana 13, rozdział 34, 35 werset, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Mówi to do uczniów, że ta miłość pomiędzy nimi, czyli można powiedzieć w kościele, w wspólnocie, pomiędzy braćmi i siostrami, ta miłość, jak ja was umiłowałem w kościele, jest znakiem rozpoznawczym prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa. Miłość wzajemna. Miłość wzajemna, tak jak Jezus nas umiłował. I po trzecie, możemy powiedzieć, że chcemy uczyć się naśladować Jezusa w Jego miłowaniu Ojca, w Jego miłowaniu pośród nas. Tak apostoł Paweł mówił na przykład, żebyśmy wszystkim czynili dobrze, ale najwięcej domownikom wiary. Czyli po pierwsze mamy o siebie dbać, tak? W Kościele. Ale jest jeszcze ten trzeci wyraz tej miłości, wymiar tej miłości. Miłość do świata, miłość do zgubionych, miłość do wszystkiego, do całego stworzenia, można powiedzieć wręcz. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Więc potrzebujemy rozwijać się w miłości do siebie, ale broń Boże nas przed tym, żebyśmy mieli zapomnieć o Bożym świecie, myśląc o sobie tutaj pomiędzy nami. Że poza nami jest świat, który ginie. Są ludzie, którzy giną. I Jezus dla nich przyszedł, czyli między innymi dla nas też, bo przecież my wszyscy byliśmy kiedyś w świecie. Jezus po to przyszedł na ziemię, żeby nas wyratować. My już jesteśmy w oblubienicy, w Kościele Jezusa Chrystusa, w Jego ciele. Ale jest, jakże wielu jest jeszcze z tych, którzy nie są. A mają się znaleźć, mają być. Też częścią oblubienicy. Więc czasami jest tak, że w Kościele tak dobrze już potrafi być nam ze sobą, że jak pojawi się ktoś nowy, to nikt się nawet tą nową osobą nie zainteresuje. Bo jest już tak bardzo nam dobrze ze sobą, że nie chcemy już nikogo nowego. Broń Boże nas przed tym. Że nasze myśli krążą wokół siebie, a zapominamy o tych, co są poza nami. Bo to jest coś bardzo niedobrego. Ale potrzebujemy widzieć tych ludzi, widzieć tych innych ludzi, że dla nich tu jesteśmy. Po to siebie kochamy, żeby być pośród nich, bo jak oni mają poznać w nas uczniów Jezusa, którzy się miłują, jak my jesteśmy od nich odcięci. Że oni nie mają wglądu w nasze życie. Skoro świat poznaje, czy ludzie poza Kościołem poznają w nas uczniów Jezusa Chrystusa po miłości wzajemnej, to jest to możliwe tylko wtedy, kiedy oni nas widzą. Widzą, w jaki sposób funkcjonujemy, jakie są nasze relacje, że pomiędzy nami jest miłość. To znaczy się, że my musimy być pośród nich, a oni pośród nas. Że mogli to poznać. Że mogli tego też zapragnąć. Tej miłości. Bo po jedności, tak, świat uwierzy, że jestem posłany przez Ojca. Jezus powiedział w arcykapłańskiej modlitwie. Po jedności, czyli tu znowu działa ta sama zasada. Świat musi zobaczyć jedność. To znaczy się, że nie możemy być oderwani od tego świata. Musimy być w tym świecie, żeby dawać to świadectwo, dawać to światło poznania. Tak więc, kochając żarliwie jak Jezus, chcemy w tych trzech miłościach wzrastać. Potrzebujemy w tych trzech miłościach wzrastać. Apostoł Paweł się do Rzymian napisze w 12 rozdziale 11 wersecie: w zapale bądźcie niestrudzeni. Niestrudzeni. Płomienni duchem Panu służcie. Płomienni duchem Panu służcie. W Starym Testamencie było w świątyni, w posłudze kapłanów Starego Testamentu było kilka takich czynności, które oni mieli jako ustawę wieczystą, tak zwaną ustawę wieczystą, czyli mieli o to dbać zawsze. Jedną z tych czynności było to, żeby ogień na ołtarzu Pana nigdy nie zagasł. On miał się palić wiecznie. To jest pewien obraz służby nas jako kapłaństwa Nowego Testamentu. Że my również w naszym życiu mamy dbać o to, żeby ogień na ołtarzu naszego życia nigdy nie zagasł. Nigdy nie zagasł. Że nam trzeba pilnować tego ognia. Być strażnikami tego ognia. Bo tak łatwo, żeby nawet największa miłość wygasła. Niestety, ja to już w życiu widziałam też, jak ludzie, którzy potrafili się kiedyś tak bardzo kochać, potem potrafili się też tak bardzo znienawidzić. To znaczy się, że coś po drodze się takiego wydarzyło, że ogień wygasł. I przyszło to inne zło. Odwrotność miłości. Więc naszym zadaniem jest pilnować tego ognia i dokładać do tego ognia. A jest taka zasada. Ja w życiu napaliłem się wiele ognisk w lesie. Kiedyś, dzisiaj mamy, że tak powiem, czy w tym czasie mamy zimę, którą pamiętam z wielu lat w lesie. Największy mróz, jaki pamiętam w lesie, to prawie minus 30 stopni. Mieliśmy wielkie ognisko w lesie, w klatę grzało, a w plecy aż tak ziębiło, że aż był strach się odsunąć od ogniska. Taki mróz. Rzęsy zamarzały, brwi zamarzały, wszystko. I jest taka rzecz, że pojedyncze węgielki, jak je rozrzucisz, to szybciej wygasną. Ale jak je zgarniesz, jakieś ognisko przygasłe i je zgarniesz do kupy, to tam ten żar znowu zaczyna się podnosić. Ten żar znowu zaczyna się podnosić, a w ogóle jak już zaczniesz dmuchać w to, dołożysz świeżego drewna, świeżych szczap jakiegoś tam suchego drewna i zaczniesz dmuchać, to nagle ten żar zaczyna się podnosić i płomyk znowu wyskakiwać i łapać to suche drewno. I ogień na nowo wzbudza się. I to jest taki wspaniały obraz, który tyczy się też naszego życia, życia Kościoła. Kiedy my oddalamy się od siebie, to łatwiej, żeby ogień w nas zniknął. Żeby ogień w nas gasł. Ten żar z nas wyparowywał. Ale kiedy jesteśmy razem ze sobą, blisko, im bliżej siebie, tym tworzymy środowisko, tworzymy przestrzeń dla Ducha Świętego, bo to wiatr, tak, kiedy dmuchnie węgielki, one potrafią na nowo się rozświecić, rozżarzyć tą czerwonością i ten płomień może na nowo się pojawić. Dzięki wiatrowi. To jest też pewien obraz Ducha Świętego. Nasze pragnienie tego działania Ducha Świętego to są jak takie suche szczapy, które włożymy do tego ognia, które Duch Święty może rozpalić w nas. My potrzebujemy, my sami z siebie nie wyprodukujemy miłości. Owoc Ducha Świętego to miłość. Tak? Owocem Ducha Świętego jest między innymi miłość. To jest Jego owoc. My nie, sami z siebie nie wyprodukujemy tej miłości, ale On w nas tak. Potrzebujemy Jego, żeby On nas na nowo rozpalał, żeby jak zostaliśmy już ochrzczeni, bo zostaliśmy już ochrzczeni ogniem Ducha Świętego, to teraz chodzi o to, żeby ten ogień rozpalać w nas. I w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w 24 wersecie Paweł napisał takie słowa. Myślcie o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości. Więc w tym roku Bóg to już kładzie mi na serce, mam wiele jakby tematów. Będziemy do tego dążyć, żeby pobudzać się do miłości. Potrzebujemy miłości i to żarliwej jak Jezus. Wszyscy. Wszyscy jej potrzebujemy. Wszystko z tego inne wynika. Jeżeli nie ma miłości, to wszystko inne staje się takim wymęczonym trudem. Ale jeśli kochasz, to nawet najcięższa rzecz staje się dużo lżejsza, bo kochasz. Także będziemy się teraz modlić. Bo miłość jest najważniejsza. I chcemy tej miłości. Chcemy do tego dążyć. Naśladować Jezusa. Do Niego się upodabniać. Kochać żarliwie, tak jak On. I możemy dzisiaj się też odnieść do tego, by przyrównać się do tego. Może spojrzysz na swoje życie i stwierdzisz, że już tej pierwszej miłości w tobie nie ma. Że może ty potrzebujesz, żeby na nowo się w tobie ten ogień rozpalił. Żeby znowu się palił. Żeby cię pożerał. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz zawołać do Ducha Świętego: Duchu Święty, czyń to we mnie. Niech Twój ogień płonie. Chcę płomiennym duchem Ci służyć. Rozpal moje serce na nowo. Rozpal. Ale też potrzebujemy wszyscy tego jako Kościół, żeby w tym wzrastać. Żeby ludzie nas znali z tego, że tak jak oni się kochają, o, to długo szukać. Długo szukać takich, którzy podobnie się kochają. Bo wiele można by było nam zarzucić też zapewne. I pewnie nie musielibyśmy długo szukać takich, którzy by nam zarzucili: o, tamta miłość to u nich słaba. Tak? Słabo u nich z miłością. Brakuje tam miłości w tym kościele. O, ja wiem, ktoś mógłby powiedzieć, jak tu brakuje miłości. I może mieć i rację. Ale jeśli ty sam tak myślisz, to ty dołóż swojej miłości, żeby było więcej miłości w tym kościele. Że każdy z nas, jak dołoży swoją miłość z całego serca, to w tym kościele miłości będzie wiele. Tu będzie pełno miłości. Wszyscy, ktokolwiek się to pojawi, to się zostanie, że tak powiem, otoczony tą miłością i zalany tą miłością. I niech tak się stanie. Daj Boże to nam. Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty działał w nas, żebyś dotykał się naszych serc, bo chcemy się Tobie poddawać, otwierać się na Ciebie, żebyś Ty, Duchu Święty, wykonywał swoje dzieło w nas. I chcemy rosnąć w miłości. Chcemy widzieć to przed naszymi oczyma. Niech dzisiaj Twój ogień rozpala się, niech płonie, jeśli ktokolwiek tego potrzebuje, gdzie może przygasnął w swoim życiu, aby to na nowo ten żar się rozpalił i ten ogień rozpalił się. A może w kimś z nas nigdy się jeszcze nie zapalił ten ogień. I dzisiaj możemy zawołać do Ciebie: Panie, ja chcę takiej miłości, chcę poznać taką miłość w swoim życiu, chcę tej miłości. Chcę być taki jak Ty. Chcę uwierzyć w Ciebie i poznać Ciebie. Panie, a my wszyscy, którzy znamy Ciebie i kochamy Ciebie, dla każdego z nas jest przestrzeń w Tobie, żeby jeszcze bardziej kochać, żeby dojrzewać w miłości i wypełniać każdy obszar naszego życia Twoją miłością. Niech tak się stanie, abyśmy kochali Ojca tak jak Ty, abyśmy kochali siebie tak jak Ty i abyśmy kochali tych ludzi, którzy są poza nami, tak jak Ty ich kochasz. Tak jak Ty jesteś gotów do nich pójść, tak abyśmy im byli gotowi. W imieniu Twoim, Panie, wykonuj swoje dzieło w tym kościele, bo Twoimi jesteśmy. I niech się tak stanie. Amen.